Llenan calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze Dziewica.
Czwartek, minęła godzina 16:30.
Więc zaczynamy kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica.
A przy mikrofonach
Justyna Majdek
i Konrad Kujawski.
Do zakonu nie wstępuje się po to, aby kochali, aby się sprawiedliwie obchodzili, aby mieć zapewnione utrzymanie, ale po to, aby się poświęcić na wszystko, co mu się podoba.
Tak o radykalizmie powołanych pisał błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. Gdy jako kierownik duchowy odkrył wielką miłość Elizy Cejśnik do Najświętszego Oblicza Chrystusa i jej pragnienie do dziękczynienia i wynagrodzenia całym życiem, uznał, iż Bóg przysyła mu osobę, której można powierzyć organizowanie nowej wspólnoty życia ukrytego.
Pierwsza wspólnota sióstr obliczanek zawiązała się pod koniec 1888 roku w Warszawie, gdzie mieszkała Eliza Cejzik. Pracowała wówczas zawodowo jako nauczycielka i apostołowała na terenie Warszawy.
Nie bez kozery nawiązujemy do postaci ojca Honorata Koźmińskiego oraz założonego przez niego zgromadzenia sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.
Prosto z Częstochowy przyjechała opowiedzieć o swoim powołaniu siostra Maksymiliana Tadajewska, obliczanka do nas. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie bardzo wszystkich przy radioodbiornikach.
Siostra Maksymiliana w zgromadzeniu jest od 33 lat.
Co warto podkreślić, siostra pracowała 16 lat na misjach w Rosji.
Aktualnie od 2 lat siostra posługuje w specjalnym ośrodku wychowawczym w Częstochowie, dom dla chłopców. Warto dodać, że jest kierownikiem basenu.
To była taka krótka sylwetka naszego dzisiejszego gościa, ale już teraz przejdźmy do samej rozmowy o darze i tajemnicy powołania siostry Maksymiliany. Siostro, dlaczego imię zakonne to Maksymiliana i jak wygląda wybór imienia w zakonie?
W naszym zgromadzeniu zakonnym imiona przy przyjęciu do nowicjatu, czyli początkowej formacji, zostają zmieniane. To wiąże się z tym, że kiedy Pan Jezus powołał Szymona, zmienił jego imię na Piotr, nadając nowy jakby sens życia, nową misję. Także z imieniem związana jest nowa misja danego człowieka. Dla mnie Maksymiliana to jest maksimum, albo w jedną, albo w drugą stronę. Imię zazwyczaj wybiera się. W moim przypadku było tak, że przełożeni poprosili, aby na kartce napisać 3 imiona. No i potem jedno z tych imion jakoś tak przeznacza się dla nadanej osoby. Pamiętam, że napisałam 2 imiona, które mi się podobały. Jakie to były, to już w tej chwili nie wiem. Brakowało 3. No więc jakoś tak przyszło mi do głowy Maksymiliana. Całkiem przypadkowo, nie licząc się z tym, że to będzie właśnie to imię. I później, kiedy otrzymałam to imię, to byłam zdziwiona, bo w sumie nie spodziewałam się i nie chciałam czegoś takiego. Ale z perspektywy czasu patrząc, to imię nie było przypadkowe. Dlatego, że moje powołanie zrodziło się w Niepokalanowie, w miejsce świętego Maksymiliana i w książeczce do nabożeństwa mojego taty, który zmarł, jak byłam w nowicjacie, znalazłam obrazek Maksymiliana, jeszcze nie świętego, nie błogosławionego, po prostu czarno-biały obrazek wycięty z gazety jako zakładka w książeczce w modlitewniku. Także patrząc na to, to nie było całkiem przypadkowe.
Zgromadzenie sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza to zakon bezhabitowy. Czy przeszkadza ty siostrze w powołaniu?
Nie, absolutnie nie. Dlatego, że ojciec Honorat powiedział, że życie zakonne nie polega na habicie, ale na oddaniu swojego życia Panu Bogu. I nie wiem, gdybym miała być w zakonie habitowym, czy bym zdecydowała się, z perspektywy czasu patrząc, może nawet nie. Dla mnie habit jest przeszkodą. I patrząc na siostry habitowe, wcale im nie zazdroszczę.
Ale widzimy krzyż z obliczem Chrystusa. Siostra nosi, czy to jest jakiś szczególny znak?
Tak. Wszystkie siostry naszego zgromadzenia noszą taki krzyż. To jest krzyż, na którym jest oblicze Pana Jezusa na chuście świętej Weroniki z Drogi Krzyżowej. To jest jakby taki znak rozpoznawczy naszych sióstr. To nie jest obowiązkowe, można nosić zwykły krzyżyk, ale jakoś tak przyjęte wśród nas, że wstępując do zgromadzenia, dostaje młoda siostra krzyżyk z obliczem Pana Jezusa.
A kiedy właśnie siostra miała ten swój pierwszy kontakt z obliczankami?
Właściwie to ja kontaktu nie miałam żadnego.
To jak się siostra znalazła właśnie w tym
zakonie? Moje powołanie, ja bym to określiła, że zrodziło się z ciekawości i dobrego wychowania. Nigdy nie zastanawiałam się, żeby być siostrą. To mnie nigdy nie pociągało. Jestem z rodziny religijnej, ale takiej tradycyjno wierzącej. I właśnie kiedyś mój tata pojechał na pielgrzymkę do Niepokalanowa. Jak zwiedzali wszystkie miejsca po kolei, to poszli do ośrodka powołań. I każdy z uczestników pielgrzymki brał tam obrazki powołaniowe, jakie były. No, po prostu komuś to potem może dać. I pamiętam, że tata przyjechał z tej pielgrzymki. Ja i moja siostra byłyśmy w domu. Dał nam te obrazki i mówi, a poglądajcie sobie, może wam się kiedyś to w życiu przyda. Myśmy to schowały do szafki. No i tak zostało i leżało.
Czyli wcześniej siostra jakoś nigdy nie myślała o powołaniu?
Nigdy, nie.
To jak jeszcze, jak dalej wygląda ta droga powołania siostry?
No właśnie. I kiedyś robiąc porządek w szafce, wszystkie obrazki wypadły. Ale to już było po kilku latach. I przeglądając te obrazki, mówię do mojej siostry, słuchaj, ciekawe, czy pod tymi adresami coś tam jest. Czy to po prostu tak tylko jest? Chodźmy, napiszemy gdzieś. Wybrałam obrazek, który był najbardziej jakiś taki pospolity. Tam nie było żadnej reklamy, nie było zdjęć z pracą sióstr. To był taki zwykły, fioletowy stempel na takiej małej kartce, no mniejszej niż A5, z nazwą zgromadzenia, co tam siostry te robią. Nawet pamiętam, nie czytałam tego. Napisałam list pod ten adres na imię tej siostry, która tam była podana, no i na tym się skończyło. Po jakimś czasie przychodzi odpowiedź. Więc siostra tam coś pisze, zaprasza mnie na jakąś rekolekcję. Ja zdziwiona, bo w sumie nie spodziewałam się odpowiedzi żadnej. Ja mówię do mojej siostry, słuchaj, jeżeli siostra tamta coś napisała, no to wypada odpowiedzieć. Tak mnie wychowywali. Ktoś coś pyta, ty odpowiadasz. Więc muszę siostrze odpisać. No odpisałam coś tam siostrze. No to siostra mi znowu napisała. No więc ja napisałam jej znowu. I na Boże Narodzenie przysłała mi życzenia z opłatkiem i zaprosiła na rekolekcję na styczeń. Skoro mnie zapraszają, to chyba trzeba pojechać. Ja już zaczęłam pracę, miałam 25 lat. Zwolniłam się z pracy, to znaczy wziąłam urlop sobie i pojechałam na rekolekcje. Będąc na tych rekolekcjach, no byłam taka no, starsza od tych dziewczyn tam, które miały po 18 lat. Przyjechałam później, no bo nie zdążyłam na ten moment, kiedy trzeba było rozpoczęcie, więc mieszkałam sama w izolatce. No, wszystkie miejsca były zajęte w domu dla chłopców, bo to było w Częstochowie. Byłam chyba tam te 3 dni na rekolekcjach i później siostra, która prowadziła, siostra konsolata, rozmawiała z dziewczętami. Pytała się, jak ci się podoba, co myślisz o swoim przyszłym życiu. No i pytania w takim stylu. No i pyta się mnie któregoś razu wieczoru, ostatniego wieczoru przed zakończeniem rekolekcji. No więc ja podziękowałam siostrze, że za to, że mnie zaprosiła, że mogłam tu być, no ale stwierdziłam, że jestem przekonana, że to życie nie jest dla mnie. Wiem to na pewno po tych rekolekcjach. Dziękuję, utwierdziłam się. Do widzenia, pojadę do domu, podejmuję swoje dalsze życie.
Taka mnie myśl nasunęła, jeśli można zapytać, to co siostra napisała w tym pierwszym liście?
Nie pamiętam tego już. Nie pamiętam. To było tak dawno i to było tak po prostu z ciekawości napisane. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, co siostry robiły. Nie znałam nazwy zgromadzenia. Nie wiedziałam, że to chodzi o wynagradzanie. To było dla mnie po prostu tajemnica, jakoby taka zakryta, ale mnie to nawet nie interesowało, bo ja nie napisałam z myślą wstąpienia do zgromadzenia, tylko po prostu z ciekawości. Mhm. Czy tam ktoś jest? To było główne, nic więcej.
I czekaj za ten punkt kulminacyjny. Jak to się stało, że siostra jest dzisiaj obliczanką?
No właśnie. Kiedy powiedziałam siostrze konsolacie, że dziękuję, że to nie dla mnie, no siostra nie namawiała mnie, bo byłam osobą już dorosłą w jakimś tam sposób. Porozżyłyśmy się, poszłam do swojego pokoju, sama mieszkałam w tej izolatce. No wieczorem klęknęłam, żeby się pomodlić przed snem i tam nad łóżkiem moim wisiał taki obrazek Matki Bożej Cygańskiej. Takie obrazki są teraz jeszcze nawet popularne, w tym, że on był zrobiony przez chłopców. Wycięty z gazety, Matka Boża z dzieciątkiem, oprawiona w taką zwykłą ramkę drewnianą. I modląc się, tak popatrzyłam na ten obrazek, na tą Matkę Bożą. I wtedy tak usłyszałam, no w sercu usłyszałam słowa. Matka Boża była jakaś taka smutna i tak patrząc na mnie mówi, to co, nie chcesz mi pomagać? Ja popatrzyłam na wszystkie strony i byłam zdziwiona, no bo myślałam, pójdę spać i koniec. Tak patrząc mówię, no dlaczego od razu nie? Ja to nie za bardzo, ale jeżeli ty chcesz, no to dobrze. Mogę zostać. I spokojnie poszłam spać, na tym się skończyło. A rano jak wstałam, poszłam do tej siostry konsolaty, która prowadziła rekolekcję. Proszę siostry, ja bym chciała zostać przyjęta do zgromadzenia. Nie tłumaczyłam jej dlaczego. Ona po prostu zdziwiona, mówi wczoraj nie, dzisiaj tak. I w tym dniu przyjechała nasza przełożona generalna i zostałam przyjęta do postulatu. I to było wszystko w Częstochowie, potem poszłam na Jasną Górę, popatrzyłam na Matkę Bożą, ja byłam spokojna w środku i widziałam, że ona jest uśmiechnięta, tylko sobie myślę, teraz pojedę do domu i muszę jakoś to załatwić, żeby wrócić tu z powrotem, no bo jak jestem przyjęta, to muszę chyba pójść do zakonu.
No właśnie, siostra wróciła do domu i jaka była reakcja na taką wiadomość, że chce siostra wstąpić do zakonu?
Nikt mi nie uwierzył. Dowodem takim rzeczowym to był medalik, który dostałam z Matką Bożą, bo w momencie przyjęcia do postulatu otrzymujemy medalik z Niepokalaną. No właśnie też Niepokalana związana z Maksymilianem później. No i pokazałem im ten medalik, no to uwierzyli. Nie chcieli się z tym zgodzić. Pamiętam, że jak potem już wyjeżdżałam do zgromadzenia, to widziałam łzy w oczach mojego taty, chociaż był wierzącą bardzo osobą. No ale wiedzieli, że to pytał się tylko, czy jak umrę, to przyjdziesz na pogrzeb, bo miał świadomości te stare jeszcze czasy, kiedy ze zgromadzeń zakonu się nie wyjeżdżało.
Jak z perspektywy czasu rodzina, przyjaciele odbierają właśnie to życie zakonne siostry?
To znaczy, no właśnie tak, tata pytał się, przyjdziesz na pogrzeb, jak umrę, i będąc w nowicjacie, tata nagle zmarł. Ja z nowicjatu, chociaż z nowicjatu jest taka tradycja, że się nie wyjeżdża, pojechałam na pogrzeb. Więc spełniło się to, co obiecałam, nie myśląc o tym, że tata umrze. A mama zgodziła się z tym, kiedy złożyłam śluby wieczyste. No to po 6 latach pobytu w zgromadzeniu składa się śluby wieczyste. I będąc na moich ślubach wieczystych, tak obserwując, patrząc, powiedziała do mojej siostry, ona jest tu szczęśliwa. I już później, no przyjęła całkiem inaczej.
A jak siostra wspomina te pierwsze chwile w zakonie? Kiedy poczuła tę pewność, że podjęła tę słuszną decyzję?
Zostałam przyjęta do zgromadzenia tego postulatu w styczniu, a przyjechałam do zgromadzenia, nie pamiętam już dokładnie, to był koniec marca albo początek kwietnia. Nie pamiętam dlatego, że wiem, że to był Wielki Wtorek. To było dla mnie ważne przed świętami wielkanocnymi. A data to już nie jest tak istotna. Teraz pamiętam każdego roku Wielki Wtorek, że w tym dniu przyjechałam do zgromadzenia. Wszyscy dziwili się, no dlaczego jedziesz teraz? Postań, pojedziesz po świętach. Ja mówię, nie, coś mnie ciągnęło, że jednak na święta chciałabym być w zgromadzeniu. I pamiętam, kiedy przyjechałam do zgromadzenia, pojechałam do Warszawy, do Rembertowa, tam był nasz dom generalny i któregoś wieczoru tam sprzątanie było, kazali mi coś tam pozamiatać, wiadomo, przychodzi dziewczyna, no tam coś. I zamiatałam w kuchni, no patrzę, że trochę śmieci jest jeszcze w drugim pomieszczeniu obok, no więc pozamiatam też tam, no bo jak jest tu, to i tam pozamiatam. I pamiętam, że ta siostra, która mnie wtedy prowadziła te rekolekcje, rozmawiała ze mną odnośnie powołania, powiedziała, ty będziesz dobrą siostrą, dlatego, że ty widzisz to, co trzeba zrobić, a nie tylko to, co mi każą. No właściwie istota życia zakonnego jest tak prosta, że polega na tym, żeby po prostu mieć coś też szeroko otwarte i patrzeć. Tak jak właściwie w życiu każdego człowieka.
Zatrzymaliśmy się troszkę na historii tych pierwszych dni w zakonie siostry. Przenieśmy się troszkę w czasie. Jak siostra z perspektywy właśnie tego czasu odniesie się do piękna swojego powołania, co jest takim fundamentem trwania na drodze zakonnej siostry?
No w zgromadzeniu jestem już 33 lata, więc to trochę czasu minęło. Z perspektywy czasu patrząc, to mam cały czas w świadomości to, że to nie ja wybrałam. Jest to dla mnie takim namacalnym dowodem, że to Pan Bóg działa w życiu człowieka, bo ja nie chciałam, nie miałam takich planów, a on jednak zrobił coś innego, on chciał. I wtedy, kiedy na przykład są jakieś chwile trudne, kiedy mi się wydaje, że no, że może by lepiej coś gdzieś tam, coś innego było, jakieś tak wątpliwości się budzą, że się zmęczonym jest taką zwykłą codziennością, to powracają mi te myśli, kiedy Matka Boża pytała, to co, nie chcesz mi pomagać? I ja powiedziałam, że tak, że chcę. Więc mam tą świadomość, że to nie ja chciałam. Nawet jak mi się czegoś tam nie chce, to robię to dlatego, że obiecałam i że to ona tego chciała. I teraz po latach, będąc znowu w Częstochowie, w miejscu, gdzie byłam przyjęta do postulatu, w kaplicy u nas wisi taki duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, to kiedy na przykład wieczorem po zakończeniu dnia przychodzę do kaplicy i modlę się, to patrzę w oczy Matki Bożej i pytam się, czy to jest to, czego chciałaś, czy to wystarczy, że ja w ten sposób ci pomagam? No i czekam na odpowiedź i jestem w sumie spokojna i na tym polega codzienność.
Pracowała siostra 16 lat na misjach w Rosji i chcieliśmy się zapytać, na czym ta praca polegała.
Rosja w sumie nie jest misyjną placówką, dlatego że tam jest chrześcijaństwo. Ale jest tak tradycyjne i tak daleko w sumie od Pana Boga, że no myśmy się tam czuli jak na misjach. Rok czasu pracowałam w Kaliningradzie, kiedy kościół tam się dopiero tworzył. To były lata 90. 93-94 rok czasu tam byłam. Nie było jeszcze kościoła, stare budynki kościelne były zajęte przez inne instytucje, nie było szans na oddanie, więc msze święte odprawiane były w kontenerach, takie niemieckie kontenery podawali kiedyś, albo przed murami kościoła katedralnego na powietrzu. Gromadzili się ludzie, przede wszystkim Polacy z korzeniami polskimi i tam wszystko po polsku się odbywało. Kościół był taki, jakby powiedzieć, polski i trochę w jakiś sposób zamknięty na ludzi, którzy no, byli miejscowymi, na Rosjan. I dopiero po czasie, będąc ja tam rok, to widziałam, jak to się wszystko przekształcało i kościół otwierał się na ludzi miejscowych. Tamci Polacy nie byli z tego zadowoleni, bo oni chcieli mieć kościół polski. Ale żeby być otwarty, kościół powszechny, no to trzeba było otworzyć się i msze świętej, nabożeństwa, wszystko było już po rosyjsku. A teraz ostatnie lata pracowałam w Orenburgu na Uralu razem z ojcami redemptorystami. Tam jest parafia Matki Bożej Loretańskiej, która w tym roku chyba obchodziła 170 lat istnienia, więc parafia jest stara, kościół jest stary, nie był zburzony w czasach wojennych, bo był przekształcony na fabrykę obuwia. Dlatego mury zostały. W latach 90., 93, 94 przyjechali pierwsi redemptoryści, odzyskali kościół, odbudowali, przekształcili, bo tam były dwa piętra, doprowadzili do porządku, także można było funkcjonować pod względem religijnym. Ja pojechałam do Orenburga w 2001 roku, no więc kościół już w pełni był jakoś tak rozwinięty, przez prawie 10 lat funkcjonował. Pojechałam z drugą siostrą, pracowałyśmy w parafii. Praca polegała na tym, że trzeba opiekować się kościołem. Tam były siostry, służebniczki dębickie, drugie zgromadzenie zakonne, które pracowało w parafii, obejmowało zakrystię, katechezę w centrum miasta. A myśmy zamieszkały 10 kilometrów od centrum, w innej dzielnicy Orenburga i tam stworzyła się kaplica, tak jakby filia tego kościoła parafialnego. Dla ludzi z tamtych rejonów, żeby mieli bliżej do parafii, do kościoła, tam były niedzielne msze święte. Parafia miała filię w terenie, więc wyjazdy na wioski. Jeździłaś na katechezę na wioski raz w tygodniu, 120 kilometrów, miejscowość Fiodorowka, tam była taka kapliczka w domku. Przychodziły dzieci, ludzie dorośli, ludzie z korzeniami niemieckimi, więc w jakiś sposób nam z wiarą katolicką trochę związane, ale przez tyle lat trwania komunizmu, to ta wiara wszystko była taka bardzo wypłukana i takie wszystko bardzo powierzchowne. Jeżeli dzieci przychodziły, to przychodziły przede wszystkim, że coś się działo, nie dlatego, że chcieli spotkania z Panem Bogiem. No to było bardzo trudne. W parafii istniał kolecz katolicki, otwarty dla miasta, dla różnych wyznań, więc zapisywali się na studia, to był 3-letni kolecz, w którym poznawali podstawy wiary katolickiej. Też wykładane były kościół protestancki, o muzułmanach, o islamie, różne religie były, no ale przede wszystkim z naciskiem na wiarę katolicką. W jaki sposób poznawali ludzie kościół katolicki?
A właśnie jak ten cały pobyt wpłynął na powołanie siostry, na wiarę siostry?
No to dla mnie było takim lekcją wiary, no i umocnieniem. Zaczęłam patrzeć na wiarę jako dar, bo wychowując się w polskich realiach, kiedy ludzie są chrzczeni jako małe dzieci, tradycyjnie wierzących, do kościoła chodzą w każdą niedzielę. No tak za mojego dzieciństwa było, teraz troszeczkę się zmieniło. A tam jednak wybór wiary to jest decyzja ludzi już dorosłych. I kiedy ja zapraszałam ludzi do kościoła na katechezę, to bardzo często słyszałam, dobrze, przyjdę. Więcej razy nie przyszli niż przyszli, dlatego że nie czuli tego, że coś mogłoby to im w życiu dać. I próbowałam patrzeć na ludzi, że i nie dziwić się temu. Wydawało mi się, jadąc na misję, że ludzie będą chcieli poznać Pana Boga i coś będą chcieli więcej usłyszeć. A jednak oni no nie za bardzo chcieli. I próbowałam stanąć w ich sytuacji. Bo gdybym ja, mieszkając na przykład w jakimś terenie, przyjeżdżają no misjonarze, tak by to nazwać, i zaczynają mówić, że my źle żyjemy. Kiedy my tak żyjemy od lat, od pokoleń, nie wiem, czy poszłabym do nich. Na przykładzie samych słów. Dlatego nie dziwię się, że ci ludzie obiecali, że przyjdą, ale nie przyszli, nie pociągało ich to. I zrozumiałam, że same słowa to w sumie nic nie znaczą. Potrzeba dużo czasu, żeby oni zobaczyli, jak my żyjemy, zobaczyli, że my tym, czym żyjemy, to i dzielimy się i to jest realne w życiu. My to czynimy, nie tylko samo wyznawanie wiary. Więc próbowałam ich rozumieć i modlić się za nich. Bo to, że ja mam łaskę wiary, nie znaczy, że ktoś inny też ma. Po prostu trzeba mu to wyprosić, żeby Pan Bóg otworzył mu serce i żeby wtedy można było przyjąć to, co chce mu przekazać. Więc bardzo spojrzałam na to jako wielki dar.
A każda z nas kobiet jest powołana do macierzyństwa. Nie wyklucza to również sióstr zakonnych. Jak to powołanie właśnie odczytuje w swoim życiu siostra?
Powołanie do macierzyństwa można popatrzeć na dwa aspekty. Jako macierzyństwo fizyczne i macierzyństwo duchowe. Dla mnie macierzyństwo duchowe jest bardzo ważne. Może właśnie w perspektywie pracy w Rosji. Kiedy rodzenie ludzi dla Boga, to może jest nawet trudniejsze niż fizyczne urodzenie dziecka. Dziecko rodzi się, bo nie ma innej drogi, musi się urodzić, skoro zostało już poczęte. A człowiek, który rodzi się dla Pana Boga, może w pewnym momencie powiedzieć, nie, ja nie chcę tego i zmieni swój kierunek życia. I kiedy udawało się doprowadzić ludzi do przyjęcia sakramentu chrztu, to tak właśnie się czułam, że urodził się nowy człowiek. No potem odpowiedzialność za życie tego człowieka, czy moja, jako osoby towarzyszącej, czy już jego, chcę rozwijać tą łaskę, którą otrzymał. Ale to jest właśnie, dla mnie to był wielki dar macierzyństwa.
A czego uczy siostry codzienna praca w specjalnym ośrodku wychowawczym Dom dla Chłopców?
W Domu dla Chłopców wiele się można nauczyć. Dlatego, że patrząc na przeciętne życie rodzin, na dzieci, które biegają do szkoły, na podwórkach, nasi chłopcy są całkiem inni. Oni są z jakimiś tam niedociągnięciami, w jakiś sposób upośledzeni, odstają od normalnych ludzi. Ale oni są radośni. Oni cieszą się z obecności drugiego człowieka. Oni nie są pazerni na to, żeby im coś dać. Oni potrzebują serca człowieka. I wtedy widzę, że ważne jest to, żeby być, a nie to, żeby coś komu dać fizycznego, materialnego. I chociaż oni są niedorozwinięci, to oni wiele razy sercem przewyższają takich przeciętnych dzieci, którzy mają wszystko, a nie cenią tego, że mają bliskich, mają rodziców, bo nasi chłopcy często nie mają.
Też siostra, jak wspomnieliśmy na początku, siostra jest instruktorem na basenie.
Nie, jestem kierownikiem basenu.
Kierownikiem basenu. Czy siostra to też pasjonuje pływanie? Czy tak jakoś to może z przypadku też wyszło?
Znaczy ja przyjechałam do Polski 2 lata temu. Akurat skierowali mnie do pracy, zaproponowali, czy nie objęłabym basenu. W pierwszej chwili zdziwiłam się, bo siostra zakonna na basenie, to jakoś mi trochę nie pasowało, ale mówię, dlaczego nie? Ja wodę bardzo lubię. Jestem w dzieciństwie związana z wodą, dlatego że moje rodzinne miasteczko na północy Polski, nad jeziorami, także z dzieciństwa latem pływanie w jeziorze, zimą jazda na łyżwach. Także dla mnie basen, woda, to jest coś pięknego. Ja cieszę się, kiedy widzę małe dzieci, przedszkolaki, przychodzą na basen, uczą się pływać, normalnie jak żabki pływają w wodzie. To jest dla mnie wielka radość. I ja sama wtedy, kiedy jest wolny basen i mam wolny czas, to sama chętnie pójdę.
Mhm. A autorytety w życiu siostry? Czy ma siostra jakąś osobę, na której się wzoruje?
No jest jedna osoba. Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Osoby, które mi towarzyszą w dążeniu do świętości, takie wielkie słowo, ale na drodze takiej codzienności, to są osobami towarzyszącymi. I wspólnie idziemy w jednym kierunku, patrzymy na Jezusa, na Ewangelię, i to w sumie nas prowadzi do celu. A z ludzi takich jeszcze, to bym wymieniła naszych założycieli. Po kolei święty Franciszek, ojciec Honorat, Eliza Cejzik, święty Maksymilian jako mój patron. To są osoby, na których się wzoruję, czytając ich pisma, ich życie duchowe, w jaki sposób mnie prowadzą, a tak bezpośrednio człowieka, który teraz byłby współcześnie, nie, mistrzem jest Jezus.
Ostatnie pytanie, jakie zadajemy w każdej naszej audycji, to pytanie... Jakie skierowałaby siostra cytat, słowa do młodych ludzi, którzy może zastanawiają się nad powołaniem?
Ja pamiętam z początków mojego powołania, kiedy byłam na tych rekolekcjach pierwszy i ostatni, to w momencie, kiedy zapoznawaliśmy się z grupą, każdy otrzymał karteczkę ze swoim imieniem, taką do przypięcia, żeby wiadomo było, i cytat z Pisma Świętego. I pamiętam do dziś ten cytat, który był mi wtedy w jakiś sposób przypisany, nieprzypadkowo. To było z listu do Efezjan, świętego Pawła. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem przed założeniem świata. I pamiętam, że przeżyłam to bardzo głęboko. Myślę, jak to Pan Bóg wybrał mnie jeszcze przed założeniem świata? Ja myślałam, że może kiedy mnie nie było, ale świata nie było, a On już pomyślał o tym i przeznaczył mnie do tego, żebym ja tu była. No więc też to było dla mnie takim potwierdzeniem, jak ja mogę nie być. Jak nie odpowiedzieć na to, że On mnie do czegoś wybiera. I wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy w tej chwili zastanawiają się nad powołaniem, czy szukają swojej drogi życiowej, to jeśli ktoś z was myśli już o powołaniu, takie kłębi się to w sercu, w umyśle, to jest to znak od Pana Boga. Współczesna młodzież niezwiązana z Panem Bogiem nie będzie sobie takich pytań zadawać. Materializm pochłania. A jeżeli w sercu już jest jakiś oddźwięk, że może Pan Bóg, to to jest prawda. Uwierzyć w to, że Pan Bóg wybrał cię od założenia świata. I nie bać się, warto mu zawierzyć, bo to jest jedyna ostoja, na której można budować.
I tymi pięknymi słowami możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję.
A już jeszcze taki cytat na sam koniec świętego Jana Pawła II, naszego patrona naszej audycji. To słowa skierowane do osób konsekrowanych. Zostaliście przez Chrystusa wybrani ze świata i świat potrzebuje waszego wybrania, chociaż nieraz robi takie wrażenie, jakby był wobec tego obojętny, jakby mu na tym nie zależało. Świat potrzebuje waszego ukrycia z Chrystusem w Bogu, nawet jeżeli nieraz krytykuje formy klasztornej klauzury. Nie możecie opuszczać waszego ukrycia z Chrystusem w Bogu, bo to jest warunek niezastąpiony, aby świat uwierzył w zbawczą moc Chrystusa. Takie wynikające z waszej konsekracji ukrycie czyni każdego i każdą z was kimś wiarygodnym i przejrzystym, a to nie zamyka, ale przeciwnie, otwiera przed wami świat.
I tym cytatem zakończył naszą dzisiejszą audycję.
Dziękujemy siostrze za przybycie, poświęcony czas, pokonanie kilometrów, ale przede wszystkim to świadectwo powołania.
Życzymy siostrze obfitości łask Bożych.
A na drodze realizacji powołania opieki Maryi i świętych patronów.
Bardzo dziękuję wszystkim. Szczęść Boże.
Przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem była siostra Maksymiliana Tadajewska ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza z Częstochowy. Żegnają się z wami
Justyna Majdak
i Konrad Kujawski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.